Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry państwu.
Wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji i zdrowia, to o edukacji i zdrowiu mówić będziemy. Jak dużym problemem będzie likwidacja gimnazjów w Gdyni?
Do samego problemu staraliśmy się podejść dość szybko, bo tak szybko, jak tylko pani minister zapowiedziała, że będą zmiany, analizowaliśmy pewne dane. Na dzień dzisiejszy ja ze spokojem podchodzę do zmiany. Podjęliśmy wstępnie decyzję, wstępnie dlatego, że ustawa dalej jest jeszcze procedowana, projekty ustaw są procedowane, nie są podpisane przez prezydenta, ale jeżeli przejdzie w tym kształcie, w którym jest dzisiaj, to nie będziemy likwidować żadnej ze szkół i w rzeczywistości postaramy się przejść przez tą zmianę z korzyścią dla uczniów.
Nie będziecie likwidować szkół? No, będziecie szkoły, bo będziecie gimnazja likwidować, tylko budynki zostaną zagospodarowane, rozumiem.
Będą wygaszane, włączane w struktury innych pozostałych szkół, to co nam da, taka możliwość, jaką nam da ustawodawca. Zatem z jednej strony nauczyciele automatycznie staną się nauczycielami nowej szkoły, nowej struktury, ale w tych wszystkich budynkach, w których w tej chwili mamy szkoły, dalej będą realizowane funkcje oświatowe.
A duża skala zwolnień będzie nauczycieli?
Nie szacujemy zwolnień, szacujemy, że będą rotacje. Dlatego, że jeżeli popatrzymy przez system, który się zmieni, to czas nauczania, jeżeli chodzi o lata, nie ulegnie zmianie. W rzeczywistości etaty nauczycieli zależą nie od ilości budynków szkół, ale zależą od ilości uczniów, a ta cały
ilości
proces...
uczniów, ilości godzin danych przedmiotów.
Oczywiście również. Natomiast przede wszystkim to jest kwestia lat, przez które uczeń przechodzi przez etap edukacyjny. Dotychczas było 1,6, 1,3, jeżeli to był liceum, to było 1,3, a teraz będzie 1,8, 1,4, czyli suma będzie identyczna 12 lat. A to od ilości uczniów, jeszcze raz powtarzam, zależy liczba etatów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że na poziomie klas 6 szkół podstawowych liczebność średnio jest około 22 uczniów, a w gimnazjach ta liczebność w klasach była większa, to przez to, że w tej chwili automatycznie klasy 6 staną się 7, to w skali miasta, jeśli chodzi o Gdynię, to liczba etatów nauczycielskich się zwiększy.
Zwiększy się? Będziecie zatrudniać dodatkowych nauczycieli, czy po prostu lepiej wykorzystacie tych, którzy są w tej chwili zatrudnieni?
Staramy się zrobić, przejść przez te zmiany tak, aby nauczyciele, którzy są w tym systemie pozostali automatycznie, czyli aby stali się nauczycielami nowej struktury. Zdajemy sobie sprawę z tego, że będą rotacje, bo to musi nastąpić, ale te rotacje są co roku. One są uzależnione od ilości uczniów, od ilości oddziałów. Teraz faktycznie dokonujemy zmian nie tylko, jeżeli chodzi o strukturę szkoły, ale także będą zmiany w kontekście liczebności godzin nauczania różnych przedmiotów. Zatem te rotacje muszą być. Ale jeżeli chodzi o całe miasto, to liczba etatów się zwiększa, nie zmniejszy.
A to nie jest tak, że Gdyni będzie łatwiej niż innym miastom, bo ma mniej tych samodzielnych gimnazjów, choćby w porównaniu z Gdańskim, to z jednej strony, a z drugiej strony, no, ubiegły rok to były też olbrzymie zmiany w systemie oświatowym w Gdyni.
Ubiegły rok to reforma, którą przeprowadziliśmy głównie w kontekście szkół ponadgimnazjalnych, ale to była nasza reforma i ta reforma nam zajęła 18 miesięcy. I przy tamtej reformie ja byłem w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, które mi zadawano. Dziś takiej swobody w udzielaniu odpowiedzi nie mam, dlatego że pewne rzeczy nadal jeszcze nie zostały ułożone na poziomie krajowym. I ja powiem tylko tyle, że...
No to już powiedzieliśmy, nie ma podpisu prezydenta. Szybko, bardzo szybko wprowadzane są te zmiany. Wy jako samorządy macie bardzo niewiele czasu na ich przygotowanie. Do końca marca chyba macie przygotować do opinii, do kuratorium, tak, taką siatkę szkół.
My będziemy 22 lutego na sesji wstępnie planujemy przyjąć uchwałę intencyjną, czyli taką uchwałę, w której będziemy mniej więcej starali się określić projekt sieci szkół. W rzeczywistości, wracając jeszcze do zeszłorocznej reformy, mam to przekonanie, że to nam pozwoliło być o krok do przodu przed wszystkimi samorządami w Polsce, bo część zadania już jest za nami. W tej chwili musimy tylko i wyłącznie uregulować status samodzielnych gimnazjów, szkół podstawowych. Tych gimnazjów wiele samodzielnych w Gdyni nie ma, bo jest 5 plus zespół szkół ogólnokształcących, jeden, w którym gimnazjum jest dominującą szkołą.
Co się stanie z tymi gimnazjami?
Większość tych szkół, no, może zacznę od tego, że przygotowując się do zmian, staraliśmy się oprzeć je na czterech takich filarach. Pierwszy filar to taki, aby jak najmniej wpłynąć na tych uczniów, którzy są w tej chwili w systemie. A to oznacza, że nie będziemy rozbijać klas, nie będziemy ich przenosić, będziemy starali się zrobić tak, aby ci wychowawcy i nauczyciele, którzy byli dotychczas, zostali. Drugi to bezpieczeństwo i tutaj mówię głównie o kwestii bezpieczeństwa odległościowej. Zatem z tych gimnazjów, które są samodzielne, zrobimy w niektórych przypadkach szkoły podstawowe, tak żeby uczniowie mieli bliżej. Kolejnym to jest kwestia konsultacji. Ja osobiście spotkałem się kilka razy już z nauczycielami w tych samodzielnych gimnazjach. Z rodzicami również się spotykałem. W niektórych przypadkach wręcz rodzice mieli głosować za rozwiązaniem, które jest dla nich bliższe i my zadeklarowaliśmy, że to rozwiązanie będziemy realizować zgodnie z ich wolą. I tak jest w niektórych przypadkach, gdzie rodzice wypowiedzieli się, że wolą, żeby to była szkoła podstawowa filialna, w niektórych że stan, żeby to była samodzielna i tak robimy, jak wnioskowali. I to są te rzeczy, które dla nas są najważniejsze i wydaje mi się, że uda nam się przejść przez ten proces tak, że przede wszystkim uczeń tego nie odczuje.
Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada strajk generalny w oświacie. Do 16 stycznia przedstawiciele ZNP złożą dyrektorów, bo oni są pracodawcami nauczycieli,
tak jest.
Listę z żądaniami pracowniczymi. Wśród żądań są między innymi gwarancja pracy do 2022 roku i podwyżka zarobków o 10%. Dyrektorzy będą mieli 5 dni na odniesienie się do tych żądań. Oni mają szansę spełnić te żądania, dyrektorzy?
Myślę, że musimy zdać sobie sprawę z tego, że to jest pierwszy etap i nawet Związek Nauczycielstwa Polskiego nie ukrywa, że procedura dojścia do strajku musi się składać z kilku elementów. Pierwszym to jest właśnie...
przedstawienie żądań.
Dokładnie tak.
Co dyrektor odpowie?
Dyrektor odpowie to, co musi odpowiedzieć, czyli że nie może tych żądań spełnić. Dalej mamy kolejne etapy, mamy mediację, mamy rokowania, mamy arbitraż, strajk ostrzegawczy i mniej więcej z tego, co wiem, około końca lutego, marca, to jest moment, kiedy moglibyśmy mieć strajk, ale przyznam szczerze, że raczej wykluczam taką możliwość, bo niezależnie od tego...
Nie wierzy pan w determinację ZNP?
Może nie tyle, co w determinację, bo determinację wierzę, ale jeżeli miałby być to strajk generalny, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że to odbyłoby się na uczniach. Dotychczas w oświacie polskiej, bo oświata polska ma kilku partnerów, to jest MEN, to są samorządy, to są związki zawodowe. Prowadziliśmy rozmowy w różnych aspektach, ale wszyscy przede wszystkim patrzyliśmy ze względu na ucznia, tak aby to nie odbyło się na uczniach. I myślę, że gdzieś ta droga się zatrzyma. Albo związek dojdzie do wniosku, że pewnych rzeczy nie uda się zrobić, albo ministerstwo dojdzie do wniosku, że trzeba się ugiąć. Jakby nie było, te postulaty, które są, nie dotyczą nas jako samorządów. Zatem my będziemy z nadzieją przypatrywać się, aby i przede wszystkim ingerować tam, gdzie miałoby to odbić się na uczniach.
Wielu rodziców maturzystów, ja jestem takim rodzicem maturzysty, jest zaniepokojona tą zapowiedzią strajku generalnego w marcu, kwietniu, bo to są te dwa ostatnie miesiące przygotowań do matur. To na tych uczniach najmocniej mogłoby się odbić ewentualne zaprzestanie uczenia przez nauczycieli.
Stąd mówiąc o zmianie w Gdyni, to, na co zwracałem uwagę, to tak, aby przejść przez ten proces, aby to najmniej odbiło się na uczniach. To jest dla mnie niezwykle istotne, aby zdajemy sobie sprawę z tego, że wszyscy, niezależnie od tego, kim są słuchacze Radia Gdańsk, kim my jesteśmy, wszyscy boimy się utraty pracy. To jest jedna z rzeczy, która powoduje emocje. Mamy wiele przypadków, w których są rodziny nauczycielskie, gdzie i mąż, i żona są nauczycielami, gdzie mają zaciągnięte kredyty. I teraz, jeżeli stawimy się w sytuacji tych osób i powiemy im, że mogą utracić pracę, no to nie ma prawa się nie przebić na poziom nauczania, na to, że będą przychodzić do pracy sfrustrowani, a to będzie odbijać się na uczniach. I do tego nie chcemy dopuścić. Stąd w kontekście Gdyni zakładamy, że będziemy starali się przejść przez ten proces tak, aby jak najmniej osób zostało dotkniętych zawodowo.
Ale wcześniej pan powiedział, że w Gdyni nie będzie zwolnień nauczycieli.
Będą rotacje. Mówiłem, że w skali całego miasta liczba etatów się zwiększy, ale to nie wyklucza faktu, że jeżeli mamy w tej chwili na przykład gimnazjum samodzielne, które stanie się szkołą podstawową, mamy taki przykład gimnazjum numer 11 w Gdyni przy ulicy Słowackiego. To jest szkoła, która od 1 września będzie szkołą podstawową. Teraz to, co my mogliśmy zrobić jako samorządy, jako samorząd, i to zrobiliśmy, podjęliśmy decyzję, zgodnie z wolą zresztą nauczycieli tej szkoły i Rady Rodziców, będzie to szkoła podstawowa 1-8, ale tak, aby móc zapewnić rekrutację na klasach starszych, aby móc zmniejszyć liczebność uczniów, będzie to szkoła z oddziałami sportowymi i oddziałami dwujęzycznymi. Mhm. Stąd możemy robić nabór nie tylko do klas pierwszych, czwartych, ale też siódmych. I to daje pewną realną szansę na zwiększenie zatrudnienia na poziomie tych nauczycieli, którzy mają kompetencje do uczenia klas starszych. Z drugiej strony pozwoli odciążyć inne szkoły podstawowe w Gdyni, bo po prostu liczebność uczniów w oddziałach się zmniejszy, co nie zmienia faktu, że oddziały zostaną utrzymane, zatem liczba oddziałów, liczba klas, można powiedzieć, w skali całego miasta powinna się utrzymać na tym samym poziomie.
A czy ja dobrze rozumiem, że pan zakłada scenariusz, w którym strajku generalnego nie ma w swoich działaniach?
Ja zakładam każdy scenariusz, tylko na niektóre scenariusze przeznaczam więcej
godzin pracy. Każdy scenariusz?
Zakładam każdy, ale...
W takim razie, czy może pan w jakiś sposób zapewnić tych rodziców, uczniów klas maturalnych, że uczynicie wszystko, albo przynajmniej bardzo wiele, żeby nie doszło do przerwania edukacji?
Z pewnością mogę zapewnić, że my jako samorząd będziemy ingerować, będziemy włączać się w te wszystkie działania, gdzie możemy, gdzie mamy realny wpływ, aby nie dopuścić do tego, aby odbiło się to nauczył. Do tego mogę wszystkich, tego mogę wszystkim zapewnić. Mhm.
Planowana reforma edukacji to nie tylko likwidacja gimnazjów, chociaż ona najbardziej przyciąga uwagę, to także zmiany w szkolnictwie zawodowym. Zastąpią je szkoły branżowe. Jak tę część reformy pan ocenia?
Szkoła branżowa pierwszego i drugiego stopnia, wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Dla mnie jednej rzeczy, której zabrakło najbardziej przy reformie, to całych konsultacji. My mówimy teraz o tym, że pewne rzeczy trzeba konsultować. Zeszły rok to był rok zawodowców, jeszcze poprzednia.
Ministerstwo panu powie, że były debaty w każdym województwie, 16 takich debat. Tylko czy one spełniały kryteria rzeczywistej debaty, to też znak zapytania.
Myślę, że każdy z nas to sam oceni we własnym zakresie. Mi trochę brakowało tych dyskusji i trochę brakowało mi odpowiedzi na pytanie, co jest nie tak i co chcemy zrobić, żeby ten problem rozwiązać. Zawsze staram sobie zadawać pytanie, zanim podejmę jakiekolwiek działanie, do czego mam dążyć, jaki jest cel, a żeby móc zdefiniować cel, trzeba móc zdefiniować przeszkody, które są po drodze i jakoś dobierać narzędzia, żeby sobie z nimi poradzić. Jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, wydaje mi się, że w ogóle na poziomie ponadgimnazjalnym wydłużenie nauczania o jeden rok to jest dobry kierunek, tylko samo wydłużenie nauczania rewolucji nie zrobi. To jest kwestia sposobu nauczania, dobierania narzędzi, a w szkolnictwie zawodowym niezwykle ważne jest współpraca z pracodawcami. Bo my, i tak mogę powiedzieć chyba w imieniu wszystkich powiatów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne, nigdy nie będziemy w stanie zapewnić w szkołach zawodowych takiego wyposażenia, jakie mają pracodawcy, którzy ścigają się na rynku z innymi podmiotami. W tej chwili jest rywalizacja na poziomie globalnym, więc kluczowa to jest współpraca z pracodawcami. Ja niezwykle się cieszę, bo w Gdyni dzięki takiemu podejściu bardzo szczegółowemu udało nam się zdobyć dofinansowanie z środków unijnych.
Pan o tych 50 milionów tak, z Urzędu Marszałkowskiego.
Tak jest, mówię o tych pieniądzach.
To trochę zgaszę ten entuzjazm. Rzeczywiście zdobyliście najwięcej pieniędzy, ale każdy organ prowadzący dostał te pieniądze. No może prawie każdy, może jakieś wyjątki, bo to była ogromna pula pieniędzy przekazywanych i każdy powiat, każda gmina otrzymała.
Ale największa pula trafiła do Gdyni, z czego się niezwykle cieszę. Zgoda. To nie zmienia faktu, że to jest duży, dobry krok, decyzja Urzędu Marszałkowskiego o takim sposobie rozdysponowania. Zatem zakładam, że w całym województwie pomorskim to szkolnictwo zawodowe otrzyma mocne wsparcie.
Panie prezydencie, w Gdańsku od długiego czasu dyskutuje się nad sensownością finansowania szczepienia dziewczynek przeciwko wirusowi HPV, wirusowi, który powoduje raka szyjki macicy. Wy w Gdyni od kilku lat realizujecie ten program. Nie macie wątpliwości co do sensowności tych szczepień?
Wątpliwości mieliśmy na początku, o ile dobrze pamiętam, byliśmy pierwszym albo drugim samorządem w Polsce, tak, który podjął decyzję o tym,
tak,
że...
Tak, jesteście pokazywani jako wzór tutaj tak, na Pomorzu.
Każdorazowo, jeżeli pojawiają się wątpliwości, jest debata, dyskusja nad sensownością, to wówczas trwają te rozmowy, a później jest pewnego rodzaju diagnoza, analiza, czy są one zasadne, czy nie. O ile pamiętam, było to około 6 lat temu. Pan redaktor być może mnie zaskoczy datą, ale tak wydaje mi się, że to było około 6 lat temu, kiedy rozmawialiśmy o tym. Dokonywaliśmy analiz i doszliśmy do wniosku, że chcemy finansować tego rodzaju program. On jest niezwykle kosztowny w skali, w porównaniu z innymi programami, ale nikogo do niczego nie zmuszamy, tylko dofinansowujemy i staramy się zachęcić, używając argumentacji, która jest argumentacją przyjętą na całym świecie jako prawdziwa.
Nie macie wątpliwości, bo argumentami Gdańska przeciwko szczepieniom jest niejasne stanowisko resortu zdrowia. Ja przypomnę, że w przyszłym roku miało być te szczepienia wpisane w kalendarz obowiązkowy.
Taką mieliśmy nadzieję,
finansowane przez budżet państwa, Ministerstwo Zdrowia wycofało się. Ale Gdańsk mówi, że jeszcze mała wiedza na temat powikłań tych szczepionek.
Znaczy, to jest stanowisko Gdańska. Każdy samorząd dokonuje własnych analiz.
Pytam o wątpliwości Gdyni, która realizuje ten program.
My tych wątpliwości nie mamy i nie mieliśmy. Znaczy mieliśmy na początku dokonać analiz w momencie, kiedy doszliśmy do wniosku, że nie ma tego rodzaju zagrożeń. Ja nie jestem lekarzem, nie skończyłem medycyny. Opieram się na analizach, diagnozach przeprowadzonych przez specjalistów, ekspertów. Jeżeli z nich wynika, że nie ma zagrożeń, to staramy się informować o tym i zachęcać Gdynian do korzystania z tego programu, ale przypomnijmy jeszcze raz, to nie jest tak, że kogokolwiek zmuszamy, po prostu zachęcamy.
Zachęcacie. Ja widziałem długą listę na stronie gdynia.pl, długą listę programów zdrowotnych, prozdrowotnych, które są realizowane w Gdyni, od szczepień HPV po opiekę nad osobami starszymi, tam między między innymi nowotwory także, to wy finansujecie z własnych środków te wszystkie programy?
To są środki finansowane oczywiście z pieniędzy gdynian, bo pamiętajmy, że to budżet w Gdyni pochodzi z pieniędzy gdynian.
Z podatków.
Kilkanaście różnych programów, które realizujemy zdrowotnych, o ile dobrze pamiętam, w przeliczeniu na mieszkańca to jest około 6-7 zł. To mniej więcej taka kwota. Inne miasta w Polsce to kwoty 2-3 zł. Tu warto dobrze powiedzieć także o Sopocie.
A dlaczego? Bo Sopot jest dużo wydajecie?
Dlatego, że każde miasto, każdy samorząd ma swoje specyficzne uwarunkowania lokalizacyjne, miejsca, w którym są. Są takie programy, które powinny być realizowane przez ministerstwo, a nie są. I to nie mówię przez to, tylko przez ministerstwo powinno pewne rzeczy robić na poziomie centralnym, a samorządy, w mojej ocenie, powinny mieć środki finansowe, które powinny
ewentualnie wspierać te programy.
Tak, no inne są potrzeby mieszkańców Trójmiasta, inne są potrzeby mieszkańców Zakopanego, czy Śląska, czy Szczecina. To są różne uwarunkowania, jesteśmy wielkim krajem. Według mnie powinny być takie rzeczy, które są gwarantowane jako taki pakiet podstawowy, a każdy samorząd sam powinien przeprowadzać swoją analizę, zdefiniować największe problemy i starać się znaleźć rozwiązanie.
Jak będziecie finansować in vitro?
Nie planujemy tego. Analizowaliśmy w zeszłym roku, kiedy zapadła decyzja o wycofaniu. Uważamy dalej, że pomimo, że program tego rodzaju rozwiązanie powinno być finansowane na poziomie krajowym, bo tu nie mamy uwarunkowań lokalnych. Na to nie ma wpływu to, gdzie się mieszka, czy mieszka się w Gdyni, w Warszawie, w Szczecinie. Tak jak było to rozwiązane na poziomie krajowym, tak w naszej ocenie powinno być dalej realizowane. Są takie różne głosy starające się zaangażować samorządy w dyskusję polityczną. My staramy się zawsze stać z boku tych dyskusji w Gdyni, tak abyśmy nie wchodzili na polemikę na temat tego, co jest między jedną partią a drugą partią, a w rzeczywistości w ostatnim czasie to miało miejsce, próbowano nas zaangażować, ale my się skutecznie bronimy przed tym.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem był Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni, z którym rozmawiał Jacek Naliwajek.